Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Apostołowie prosili Pana, dodaj nam wiary. Pan rzekł, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie, wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola, pójdź zaraz i siądź do stołu. Czy nie powie mu raczej, przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił. Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie, słudzy nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Oto słowo Pańskie. Na prośbę apostołów, dodaj nam wiary. Jezus odpowiada brzmiącym paradoksalnie obrazem słownym. Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie, wyrwij się z korzeniem, przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Ten obrazowy apel oznacza, uczniowie nie powinni czekać na uzupełnienie ich małej wiary, ale żyć i zacząć działać z tą wiarą, jaką mają, jak ziarnko gorczycy, najmniejsze z nasion. I dlatego prośba uczniów spotyka się z taką odpowiedzią, gdy zaczną z tą wiarą, którą mają, Bóg będzie działać przez nich. Proszą o dodanie im wiary, ponieważ wiedzą, że dzięki wierze mogą zacząć działać skutecznie i owocnie, bo Bóg zaczyna działać wówczas. Wiara ma jeszcze możliwości tam, gdzie ludzie dochodzą do kresu swoich możliwości, gdzie doświadczają niemocy nie do pokonania. Jest niechrześcijańską postawa, gdy używając tylko ziemskich środków i możliwości, stoi się bezradnie wobec wydarzeń. Im gorzej się dzieje, tym bardziej odpowiadają wiarą uczniowie Jezusa, chrześcijanie, czyli mesjańscy. I to jest znakiem wiary. Im gorzej się dzieje, w nich i wokół nich uczniowie Jezusa angażują się w wiarą to, co się dzieje. Włączają się w bieg wydarzeń, zarówno tej małej historii, ich własnej, jak i większej historii wokół nich. Trzeba nieustannie się uczyć, że wiara ma się sprawdzać w obliczu tego, co niemożliwe. Gdy stoimy wobec wydarzeń, które nas przerastają, wobec zjawisk zarówno w nas, jak i przez nas, które są większe niż nasz potencjał, wówczas należy zacząć naprawdę wierzyć, ponieważ dla Boga nie ma nic niemożliwego. Przypomnijmy sobie scenę zwiastowania Maryi w Ewangelii według świętego Łukasza w pierwszym rozdziale. Gdy Maryja usłyszała, że ma być matką Mesjasza, na którego czekały pokolenia, ona, skromna, młoda kobieta z prowincji, z Galilei, rzekła do posłańca Boga, do anioła, który jej przyniósł tę wiadomość, jak to się stanie, skoro nie znam męża. To zadanie nie było w ramach jej możliwości. To znaczy jej pytanie do anioła, a on jej odpowiadał, Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja, oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według Twego słowa. Według obrazowego mówienia Jezusa w tej Ewangelii, Pan rzekł, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, nie istnieją żadne niepokonalne przeszkody, nic nie jest za duże, za wielkie jako przeszkoda, aby nie można było jej pokonać, gdy wierzy się w Boga i gdy On daje zadanie, aby iść. Iść i głosić ludziom Ewangelię, dobrą wiadomość. Bóg idzie z nimi wówczas i to On działa. I dlatego nie istnieją żadne niepokonalne przeszkody, gdy się wierzy. Bo wiara jest tym, co pozwala Bogu działać. Wiara jest powiedzeniem Bogu, chcę. Chcę wykonać to, co mi dajesz, jako misja, jako zadanie. Chcę, żebyś działał we mnie i przeze mnie. To Bóg wówczas działa, dlatego w obliczu niemożliwego chrześcijanie zaczynają być aktywni, nie cofają się, nie stoją bezradni, idą, posłani przez Boga. Wiara otwiera Bogu możliwość działania, bo Bóg nie dokonuje gwałtu, nie działa przemocą na tego, kogo chce posłać, z misją swojego zbawienia. Ten ktoś musi odpowiedzieć, chce, a tym chce jest wiara. Dlatego Jezus w Ewangeliach szuka nieustannie wiary, gdy ma uzdrowić, uleczyć, gdy dokonać niemożliwego, czyli cudu. Według tekstu obrazowego mówienia Jezusa w tej Ewangelii nie istnieją zatem żadne niepokonalne przeszkody dla Jego uczniów w tym świecie, ani toczącej się historii. Nie wolno im obawiać się Bożych dzieł mocy. Wyrażenie na cud w Ewangeliach według greckiego tekstu Ewangelii oznacza dynamis. To ma związek z mocą, siłą. Najczęściej tłumaczymy je przez cud. Cud to wydarzenie, które sprawia Bóg, które zmienia historię tam, gdzie to było niemożliwe. Jest przypływ nowej mocy, mocy Boga w historii. Gdy ludzie zwracają się do Niego z wiarą, wówczas On działa z mocą, czyli dokonuje cudu. Nie wolno się obawiać Bożych dzieł mocy, Bożych cudów w historii tam, gdzie wydarzenia przerastają ludzi, przerastają uczniów Chrystusa. Dołącza Jezus dalej tej Ewangelii przypowieść o Panu i słudze do tej sceny prośby o wiarę. Ta przypowieść Jezusa nie jest pouczeniem o pokorze wobec Boga, jak na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać. Sługa, czyli ktoś stojący pokornie przed swym Panem i pokornie spełniający Jego polecenia, to nie jest przypowieść o pokorze w moralnym znaczeniu tego słowa, ale to nauczanie Jezusa o tym, że ludzie prawdziwie wierzący nigdy nie powinni stawiać Bogu żądań, ale powinni rozumieć siebie jako oddanych i poddanych Bogu we wszystkim, co mają czynić. Na zlecenie Boga to przypowieść o postawie wobec Boga. Nie żądania, nie własnych oczekiwań, ale to przypowieść o tym, że przed Bogiem trzeba być Mu oddanym i poddanym. A to nie oznacza zniewolenia, to oznacza rozwój własny w misji, którą Bóg daje, bo ta misja będzie przekraczać możliwości tych, którzy są posłani i wówczas urosną, bo to Bóg zacznie działać przez nich. W swoim przesłaniu ta przypowieść stanowi ostry kontrast, przeciwieństwo w stosunku do wyrachowania innych ludzi, wyrachowanego stylu życia, który charakteryzuje ludzi niewiary, nieufność we własne możliwości, które są bardzo ograniczone, chociaż wielu nie zdaje sobie z tego sprawy i wierzą w siebie i wówczas stają się coraz mniejsi i coraz słabsi w życiu. I to jest tylko kwestią czasu, kiedy trafią na niemożliwość i niemoc własną wobec wydarzeń, które na nich przyjdą. Nieufność we własne możliwości i własny potencjał, ale posłuszeństwo wobec Boga. To chce przekazać Jezus przez tę przypowieść o słudze, który mówi, że ma mówić, że jest nieużytecznym sługą sam z siebie, ale jakże użytecznym, gdy Bóg go posyła. Nieufność we własne możliwości i własny potencjał, lecz posłuszeństwo wobec Boga. Co to znaczy posłuszeństwo? Trzeba słuchać, a potem iść i wykonać to, co Bóg powiedział, co zlecił, wierząc nie w siebie i nie w to, że ja mogę, tylko wierząc w Boga, że On może. Tak uczyniła Maryja i z Galilei, z Nazaretu, z nieznaczącej pozycji w Izraelu, stała się kobietą najbardziej znaną w historii ludzkości i największą matką w hierarchii matek Izraela i świata, matką Jezusa, Boga, człowieka. To przerastało ją. Dlatego stanęła przed Bogiem jako Jego sługa, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według Twego słowa. To, co Jezus mówi w tej przypowieści swoim uczniom, jak powinni stawać wobec Boga i siebie rozumieć przed Bogiem na drogach własnego życia, to stało się faktem w życiu Maryi. Ona jest patronką sług Jezusa, to znaczy Jego uczniów i sług Boga, uczniów Jezusa posyłanych przez Boga, tak jak ona została posłana w misję być matką Mesjasza. Tą przypowieścią Jezus poucza swoich słuchaczy. Nieufność we własne możliwości, ale posłuszeństwo wobec Boga i to tego Boga, który objawia się w swoim Słowie i w czynie, w Jezusie, jest nakazem danej godziny i danej chwili życia uczniów. Tą przypowieścią Jezus poucza swoich słuchaczy, że nie są panami, że nie mogą targować się z Bogiem o swoją zapłatę za dobre czyny, oczekiwać zapłaty i satysfakcji. Jezus domaga się od swoich słów, od swoich uczniów, swoich sług, aby byli sługami Boga. I to sprawi, że będą rośli do wielkości, której sami nie mają, a którą to wielkość objawi im Bóg. Nie wiedzą, jak wielcy mogą być, gdy tylko uwierzą w Boga i dadzą się Mu posłać. I w ten sposób w postawie sługi wobec Boga mają być kontrastem w tym świecie, gdzie wielu chce być panami i kończą bardzo marnie, a ci, którzy uwierzą w słowa Jezusa i przybiorą postawę sług, staną się panami w ich Panu, panami swojego życia, panami wydarzenia, które będą się działy, bo to Pan będzie działał przez nich. Będą panami w Panu. Mają być kontrastem do obiegowego zachowania się ludzi, gdzie ciągle się ścigają ze sobą, kto jest większy. Przypomnijmy sobie scenę pożegnania Jezusa z uczniami przed Jego męką i śmiercią. Powstał również spór między nimi w Ewangelii według świętego Łukasza, 22 rozdziale. Kto z nich zdaje się być największy? Lecz Jezus rzekł do nich, królowie narodów panują nad nimi, a ich władcy przybierają miano dobroczyńców. Wy zaś nie tak macie postępować. Ale największy między wami niech będzie jak najmłodszy, a przełożony jak sługa. Kto bowiem jest większy? Ten, kto siedzi za stołem, czy ten, kto służy, czy nie ten, kto siedzi za stołem? Otóż ja jestem pośród was. Jako ten, kto służy, tak przekonywał Jezus przed swoją męką w słowach testamentu duchowego, które wygłaszał, jak mają podjąć misję Jezusa po Jego męce i zmartwychwstaniu. Mają być sługami. Modelem postawy chrześcijan i ich zachowania ma być postawa ich Pana, Jezusa, który w stosunku do nich wykonywał pracę sługi, niewolnika, był pośród nich, jak powiedział, jak ten, który służy. Dał tego dobitny przykład w scenie obmycia nóg w Ewangelii według świętego Jana w 13 rozdziale. Żegnając się z nimi, pokazał im, jacy powinni być w świecie i wśród ludzi i jak wówczas staną się naprawdę panami, ich panu. Powiedział wówczas Jezus po obmyciu im stóp na ostatniej wieczerzy: wy mnie nazywacie nauczycielem i panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, sługa nie jest większy od swego pana, ani wysłannik od tego, który go posłał. Wiedząc to, będziecie szczęśliwi, gdy według tego czynić będziecie. Trzeba uwierzyć w te słowa Jezusa, uwierzyć w Jego Ewangelię dzisiejszą i w Jego czyny i postawę w różnych miejscach Ewangelii, a zwłaszcza gdy żegna się z nimi i jako testament przekazuje im siebie w swojej postawie sługi, jako wzorzec ich życiowych postaw. Obiecał Jezus swoim uczniom za taką wierność w służbie, nawet w obliczu prześladowań, wielką nagrodę w niebie. Znowu w Ewangelii według świętego Łukasza w 6 rozdziale mówi im: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. To znaczy nagroda u Boga, ta nieprzemijająca nagroda i satysfakcja. Ewangelia jest gorącym apelem skierowanym do uczniów Chrystusa, żeby ich wiara była przepełniona ufnością wobec Boga, w Jego niczym nieograniczone możliwości. Wiara uczniów zmienia świat i bieg historii. To naprawdę skutecznie zmienia świat i bieg historii. Wiara, ponieważ wówczas w tej historii zaczyna z mocą działać Bóg, ponieważ ta wiara umożliwia Bogu działanie zbawcze w tym świecie, nie odbierając ludziom danej im przez Niego godności i wolności. Pesymizm, rezygnacja, cofanie się pod wpływem niemożliwego w tym świecie i w historii tego świata to znaki braku wiary i braku zbawienia i braku nadziei na zbawienie. Uczniowie mają być świadkami wiary, aby ludzie nie tylko uwierzyli Bogu, gdy sami nie mogą, ale mieli nadzieję zbawienia, wiedząc, że to może się zmienić, zmienia się przez wiarę. Jezus używa obrazu sługi, znanego wszystkim z ówczesnych stosunków społecznych, dla określenia swoich uczniów, ponieważ od sługi domagano się, aby wykonywał polecenia Pana z całkowitym oddaniem, z duszą i ciałem. Taka wierna służba swojemu Panu miała być życiowym spełnieniem i godnością sługi. Tak rozumiała siebie przed Bogiem Maryja, tak rozumieli siebie przed Bogiem apostołowie 12. I szczególnie święty Paweł, który nieustannie w swoich listach określał siebie jako sługa Jezusa Chrystusa. To nie była tylko obiegowa formuła, to było jego wyznanie wiary i wskazanie na źródło jego skuteczności i owocności apostolskiej. Taka życiowa postawa i aktywność jest jednak chrześcijańska, czyli w duchu Chrystusa, mesjańska, tylko wówczas, gdy nie stawia żądań wobec Boga, nie formułuje swoich oczekiwań i czeka na ich spełnienie tak, jak sobie wyobraził ten ktoś, kto zwraca się do Boga. Taka życiowa postawa w duchu Jezusa nie oczekuje podziękowań na podstawie własnych osiągnięć i dokonań, chociaż po ludzku by się należały, ale gdy ten, kto czyni w imię Chrystusa dobro, wykonując polecenia Boga przez Chrystusa, nie czeka na podziękowania i nie od tego uzależnia swoje dalsze działanie, od uznania i podziękowania dobra, które uczynił. Prawdziwie wierzący w Chrystusa, prawdziwy chrześcijanin ćwiczy nieustannie swoją wolność w Chrystusie od pochwał, uznań ludzi, wolność od wszelkiego ludzkiego uznania. Działa nie dlatego, że otrzymuje uznanie czy podziękowanie, działa dlatego, że Bóg go posłał i przez niego chce zmienić świat i historię. Całkowitym spełnieniem chrześcijanina jest być sługą Chrystusa. Prawdziwie wierzący w Chrystusa, prawdziwy chrześcijanin wie, że bardziej niż to, być sługą Chrystusa nie może się w swoim życiu spełnić.